Witold Gombrowicz po 20 latach. Część pierwsza.
Nocą z 24 na 25 lipca mija 20 lat od śmierci Witolda Gombrowicza w Vence na południu Francji. Jego książki, jego postać nadal są ośrodkiem namiętnego zainteresowania. Że dzieje się tak w Polsce z jego utworami, to oczywiste. Proza Gombrowicza uderza świetnością, nie mającą sobie równej w polskiej literaturze. Problematyka jego dzieł stanowi nadal intelektualne wyzwanie. Nie tylko jednak twórczość budzi fascynację. Dziwny żywot Gombrowicza, cały, mogło się zdawać, oddany w służbę wymyślonej postaci, niepoważny, marginalny, spędzony na kawiarnianych dysputach z wyrostkami, na grach i minach, obrósł legendą, ma hagiografów i potwarców, splótł się z jego twórczością tak, że trudno jedno od drugiego oddzielić.
Pisze te słowa Wojciech Karpiński w ostatnim 27 numerze Zeszytów Literackich, niemal w całości poświęconym wielkiemu pisarzowi, omawiając obfitą, przyczynkarsko-wspomnieniową literaturę, wzbogaconą ostatnio o szereg pasjonujących pozycji. Niektóre z tych książek omawiała też Janina Katz-Hueson w kwietniowej Kulturze. To rodzaj święta, komentowała, spotkać pisarza, którego życie spójne było z dziełem, a świadectwa innych o nim tak ściśle przylegające do tego, co sam o sobie pisał i mówił. Profesor Jan Błoński, który opracowywał naukowo wielką krajową edycję dzieł Gombrowicza, miał okazję kilkakrotnie spotkać się z pisarzem podczas jego pobytu w opactwie Royaumont nieopodal Paryża.
Gombrowicz był człowiekiem bardzo fascynującym, ale był człowiekiem też bardzo męczącym. Dlatego, że Gombrowicz był zajęty sobą i swoim dziełem. I potrzebował ludzi, no traktował jak gdyby wszystkich jako swoich czytelników. To znaczy tak samo grał z ludźmi o uznanie, o ciekawość, żeby się im zafrapować i zainteresować i tak dalej. Tak samo to robił w swojej twórczości, jak i w życiu. Więc wciągał w ludzi w takie psychomachie, takie walki duchowe, prawda? Jak gdyby zjadał ich. Byli tacy, którzy się poddawali mu całkowicie, nie mogli wyjść spod jego roku, no, zwłaszcza oczywiście kobiety. Więc był bardzo męczący. On opowiadał rzeczy bardzo ciekawe. Opinie rozmaite, o literaturze, o tym. 2-3 miesiące później otwieram Kulturę i czytam kolejną publikację, kolejny rozdział dziennika. I nagle się uprzytomniłem. Boże święty, on do mnie mówił te same zdania. On był w trakcie pisania tego fragmentu dziennika. I on ze mną, jak gdyby rozpracował ten dziennik na rozmowę, na taką walkę. Może ja mam rację, może nie, co pan o tym sądzi, ale właściwie to były te same poglądy i te same zdania. Bo on ciągle o tym myślał, ciągle pracował. On sam jest bardziej w dziele niż w życiu, bo to życie całe służyło dziełu. I to jest taki, no, jaskrawy przykład. No to było oczywiście bardzo dziwne. On ze mną toczył taką walkę, na przykład. Mogę to opowiedzieć. To na przykład, czym pan jest? Czym się pan zajmuje? No ja byłem dosyć młody wtedy. No mówię, ja jestem krytyk literacki, napisałem to i tam. A po co się pan zajmuje krytyką literacką? Przecież to do niczego nie prowadzi. Co pan krytykuje? Czym się pan zajmuje? No ja mówię, polską literaturę. Coś zwariował pan. Człowiek zdolny, tak jak pan. Słyszałem, że pan jest zdolnym człowiekiem. By się zajmował tym śmieciem, polską literaturą, to jest nic. Niech pan się zajmuje Szekspirem, niech się zajmuje Molierem, Sofoklesem. To są wielcy pisarze. Z nimi się pan może... I tak dalej, i tak. Te rzeczy są prawie dosłownie powtarzane, prawda, w dzienniku.
Gombrowicz był wielkim reżyserem swojego międzyludzkiego teatru, starając się każdego wciągnąć do gry. Tak w życiu, jak i w twórczości, mówi Jan Błoński, był to właśnie jego artystyczny sposób na obnażenie i sprzedanie tego, co trudne, najciemniejsze, najbardziej drastyczne.
Gombrowicz moim zdaniem zdaje się myśleć tak, sztuka się rodzi z ciemności, sztuka rodzi się z tego, co jest nieokiełzane, dzikie, brutalne, wszystko co chcecie. To musi być w sztuce, jeśli ona ma być prawdziwa. Ale w sztuce jest ta druga strona, też druga cywilizacji, umiaru, tolerancji, prawda? Zakazu także, która musi też działać, bo inaczej stoczymy się właśnie w coś bardzo niebezpiecznego. Pan wie, że ta sprzeczność była przeżywana przez wielu artystów, na przykład przez Tomasza Manna. Tomasz Mann, co widać najlepiej w Doktorze Faustusie, ale też i w wczesnych opowiadaniach, od razu on to widział, bardzo silnie stawiał taką opozycję między artystą i mieszczaninem. I właśnie artysta u niego tęskni do mieszczanina. Mieszczanin to jest właśnie ten człowiek rozumny, oświatły, to jest dziedzic XVIII wieku. A artysta jest właśnie dziedzicem, jakichś ciemnych, romantyczno-modernistycznych tendencji. Właśnie Mann starał się oscylować między jednym a drugim i miał na to swój sposób, to była ironia. A Gombrowicz znajduje też swój sposób, to jest gra. Postawa Gombrowicza jest postawą gry. Ja gram, pokazuję swoją jedną stronę i wycofuję się z tego. Gombrowicz jest człowiekiem, że jest dwoistym zupełnie. Z jednej strony jest właśnie ta strona, prowokacyjna, zjadliwa, okrutna, ciemna, drastyczna, erotyczna itd. I jest jakiś inny Gombrowicz, który zawsze się zatrzymuje w swoich utworach, kończy śmiechem, rozwiązuje te wszystkie okropności śmiechem, żartem, ucieka jak gdyby. I ten Gombrowicz, którego poznajemy, drugi, którego poznajemy w dzienniku. Gombrowicza była ogromna i taka trzeźwa rozumność, która wskazywała, że istnieją pewne granice, że tego nie można zrobić, że to jest to, co pozwalało mu i Manowi też zestawiać się na przykład z dzikością Hitlera. Tak jak Mann napisał: Hitler nasz brat, nasz to znaczy artysta. Jest taki słynny artykuł Manna na ten temat. Prawda? Bo Mann wychodzi z przekonania, że Hitler to był ktoś, kto realizował w życiu takie urojenia, obłędne urojenia, na które bardzo często pozwalają sobie artyści. A on sobie to w życiu chciał zrobić. W tym sensie jest i błazen, kamotyn artysta, kiepski artysta, ale który w życiu starał się to zrobić. Otóż u Gombrowicza jest podobny moment. I to nawet też wraca Hitler a propos ślubu. To jest taki żartobliwy, czy taki trochę oniryczny, senny sposób pokazania, że wyobraźnia, człowiek wyobraźni, artysta, tak rozumieć, tak wyobraźnia, gdyby chce cały świat przerobić na własną modłę. Jest granica, nie można tego zrobić. Jest granica i w końcu to ta granica wychodzi jasno w ślubie. No i oczywiście w dosłownym sensie prowadzić taką, tak żyć według takiej taktyki trudno, ale co innego jest wykorzystywać ją artystycznie, estetycznie, prawda? A wykorzystywać estetycznie to grać, ciągle grać z czytelnikiem, z ludźmi.
Nie wszyscy w tę grę dawali się wciągnąć. Dla wielu Gombrowicz był irytujący lub niezrozumiały. Wielu być może bało się jego bezlitosnego, rozbierającego spojrzenia. Kiedy jego żona Rita spytała go kiedyś, czemu rozmawiając z ludźmi rzadko patrzy im w oczy, odparł, że się boi, gdyż za dużo widzi. Jeśli jednak wziąć pod uwagę najbardziej rzetelne, czy najmniej przekłamane świadectwa, ukazują one postać niezwykle ujmującą, choć niewątpliwie człowieka trudnego we współżyciu. Wiele cennych relacji, i to jeszcze częściowo z czasów przedwojennych, przynosi książka Joanny Siedleckiej Jaśnie Panicz. Z rozmów z ludźmi rysuje się obraz Gombrowicza, troszczącego się o rodzinę, wciąż posyłającego pieniądze, interesującego się losem przyjaciół i znajomych. Sympatyczne, choć nieco chaotyczne, są te wspomnienia plastyka Kazimierza Głaza, zebrane w tomie Gombrowicz Wąs. Obie te książki wydano w kraju, podobnie zresztą jak kolejny grafomański elaborat gimnazjalnego kolegi Gombrowicza, Tadeusza Kępińskiego, który z wielką odwagą dopiero po śmierci pisarza, jak zauważa Karpiński, zabrał się energicznie do demistyfikowania, dowodząc w pocie czoła, że primo, osią działalności Gombrowicza jest intelektualne przekłamanie, a secundo, że był człowiekiem niegodziwym. To kuriozalne dzieło wydano w Krakowie w 20 tysiącach egzemplarzy, czyli w takim samym nakładzie jak dzieła Gombrowicza, co zdaniem Karpińskiego Kępińskiego wydaje się objawem wynaturzenia polskiego życia kulturalnego. Ale zostawmy Kępińskiego. Wprost nieocenioną natomiast rolę odegrała wdowa po pisarzu, Rita Gombrowicz, niestrudzenie gromadząc wszelkie dostępne dokumenty i świadectwa. Ostatnio powołała ona do życia Towarzystwo Przyjaciół Gombrowicza, które przygotowuje edycję francuskojęzycznych zeszytów gombrowiczowskich. Relacje zebrane przez nią w dwóch tomach, Gombrowicz w Argentynie i Gombrowicz w Europie, to dzisiaj podstawowe studium na temat pisarza. Pierwszy z nich ukazał się już w polskim przekładzie. Karpiński wspomina o dwóch znamiennych świadectwach z tomu drugiego.
Ingeborg Bachmann uderzona została dyskrecją Gombrowicza. Był to dla niej przede wszystkim ktoś obdarzony sercem, choć czynił wszystko, aby to ukryć. I jeżeli inni z trudem odkrywali tę cechę Gombrowicza, nie należy im mieć tego za złe. Jego duma powodowała, że wybierał styl życia zbyt trudny. Chciał być inny i żyć w świecie, w którym jest miejsce dla innych. Edgar Reichmann widzi w nim Woltera naszej epoki. Gdy tylu innych zginało kark przed ideologiami, przed fanatyzmami rasy, klasy, państwa, organizacji, on stał prosto, z ironicznym uśmiechem. Nigdy nie napisał czegoś, czego musiałby się wstydzić, jakże takich niewielu. Nie posługiwał się konwencjonalnym językiem psychoanalizy, marksizmu, socjologii. Miał własną mitologię, święcił własne święta. Było w nim coś z ascetycznego mnicha i coś z sybaryty.
Gombrowicz wcześniej zrobił karierę na świecie, niż na dobre trafił do Polski. Nie wszędzie poszło równie łatwo. Na rynek anglosaski tak naprawdę do dzisiaj się nie przebił. Dopiero teraz w Stanach pod redakcją Jana Kota zaczął ukazywać się dziennik. Imponujące przedsięwzięcie realizuje się natomiast obecnie w Niemczech, gdzie wychodzi doskonała 13-tomowa edycja dzieł w poprawionych przekładach. Oczywiście twórczość kogoś, kto, jak mówił Konstanty Jeleński, był jednym z największych polskich stylistów wszystkich czasów, siłą rzeczy nie mogła wyjść bez szwanku z tłumaczenia. Na przekładach musi coś stracić, Jeleński jako ekspert w materii jest o tym przekonany, podobnie zresztą jak profesor Błoński.
Zawsze traci, zawsze pisarz jest przede wszystkim sobą we własnym języku. To wszystko jedno, czy to jest Dante, czy Szekspir, czy Gombrowicz, czy Dostojewski, to zawsze to jest lepsze po rosyjsku, czy po angielsku i tak dalej. To nie ma kwestii. Ale jeżeli pisarz jest bardzo wybitny, to jednak zawsze się daje przełożyć, bo w nim jest taka nadwyżka sensu, taka nadwyżka piękna, czy sensu, czy taka, która zawsze się przebija. Jeśli Gombrowicz się daje tłumaczyć, to dlatego jest bardzo dobry. Gombrowicz jest po prostu bardzo oryginalny w wymiarze nie tylko polskim, ale światowym. Takie wnioski wyciągnąć literackie z Freuda. Zrobić groteskę z podświadomości, z treści podświadomych, jak w Ślubie, czy w Transatlantyku. Zmieszać to jeszcze z sarmackim stylem, jak w Transatlantyku. Prawda? To są niesłychanie oryginalne rzeczy, które i niesłychanie bogate treściowo. Bo to jest szalenie wypracowane. My nie bardzo sobie zdajemy sprawę, jak to jest szalenie staranne. Ja analizowałem bardzo dokładnie dwa utwory. Ale dokładnie, to znaczy miesiącami. Prawda? Ślub i Ferdydurk. To rzeczywiście miesiącami. I to dopiero wtedy widać, że wszystko jest tam obliczone, że ten człowiek całe życie siedział nad tymi kilkuset stronami, że tam nie ma jednej pomyłki, że jeżeli to jest w tym miejscu jakiś rytm na przykład, jakieś zdanie podobne, podobnie zbudowane. I ona wraca raz, czy dwa, czy trzy razy, prawda, w rozmaitych przekształceniach. To jest nieomylne, takie nieomylne jak plama na barwna na obrazie, jak nieomylna jest taki akord, czy tam prawda, współbrzmienie takie, czy inne w muzyce wybitnej. Jednak ten człowiek był czymś niezwykłym i to jest człowiek, który całe życie poświęcił sztuce. Ten człowiek całe życie poświęcił tym kilkuset stronom, które napisał i nad którymi widać myślał całymi tygodniami. Nad małym kawałkiem, nad małym ustępem, przecież to są rzeczy nie do wiary. Ile lat pisał sztuki na przykład? Myślał nad operetką z 10 lat. To jest nieprawdopodobne. Właśnie życie Gombrowicza było heroiczne. No bo jest szczególny rodzaj heroizmu, wszystko poświęcić dobrem, mniemanie ludzi o sobie, prawda? To być poważnym człowiekiem. Gombrowicz nie był poważnym człowiekiem w oczach 90% ludzi, którzy się z nim spotykali, prawda? I przed wojną, i w czasie wojny, i po wojnie. No, a jeśli był poważnym człowiekiem, to nie dla tych, z którymi żył, tylko dla tych, którzy go czytali, tam kilkudziesięciu ludzi, czy kilkuset ludzi tam w Paryżu, w Polsce.
Należy jednak zaznaczyć, że we Francji, skąd zaczęła się jego kariera, Gombrowicz miał wyjątkowe szczęście tyleż do przyjaciół i wydawców, ile do tłumaczy. Jeleński, Alain Cosco, Geneviève Serrault dokonali rzeczy niemożliwych. To w sumie Paryż wylansował Gombrowicza. Poza Jeleńskim przyczynił się do tego bez reszty opętany Gombrowiczem krytyk François Bondy i zwłaszcza nadzwyczajny odkrywca literacki Maurice Nadeau, pierwszy wydawca jego książek. Kontynuatorem tego dzieła był wydawca ambitnej literatury w kieszonkowym, a więc bardziej przystępnym formacie, również zakochany w Gombrowiczu Christian Bourgois. Dziennik był prawie nieznany, ale powieści, zwłaszcza Ferdydurka i Pornografia, wyszły w jego kolekcji Dix Dix-Huit w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. Christian Bourgois mówił mi przed kilku laty o niezwykłym zjawisku, jakim była kariera tych książek wśród młodych, zwłaszcza czytelników.
Witold Gombrowicz jest un écrivain, je dirais populaire secret, c'est-à-dire c'est un écrivain qui
Gombrowicz to pisarz popularno-konfidencjonalny. Każdy z tysięcy czytelników we Francji miał wrażenie, że on do niego należy, jest jego własnością. Taki przed laty stosunek mieliśmy do Stendala w odróżnieniu od dzieł powiedzmy Corneille'a, Racina czy Hugo. Pustelnia Parmeńska lub Czerwone i Czarne były to książki nasze. Wydałem wielu najwybitniejszych pisarzy, ale taka przygoda jak z Gombrowiczem nigdy mnie chyba nie spotkała. Dostałem dziesiątki listów od czytelników, głównie młodych, oszalałych na punkcie Gombrowicza, opętanych i fantazmujących na jego temat. Gombrowicz, będąc poza wszelkimi prądami czy modami, jest wielkim pisarzem nowoczesności. To pisarz XXI wieku.
To samo mówił w tej rozmowie Konstanty Jeleński, niestety po francusku, odnajdując ze szczerym wzruszeniem w tym świadectwie własne młodzieńcze doznania.
J'ai été très touché par ce que vient de dire Christian Bourgois, parce que c'était exactement ma propre expérience personnelle.
Kiedy czytałem Ferdydurkę w 16 roku życia, miałem wrażenie, jakby był to list do mnie wysłany, jakby ktoś wrzucił do morza butelkę z zaadresowanym do mnie przesłaniem.
Ciąg dalszy niebawem nastąpi.